Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Po pierwsze, projekt zmiany prawa migracyjnego w Polsce. Wprowadzenie instytucji tak zwanej milczącej zgody. No i pytanie, czy jest to tylko i wyłącznie kosmetyczna zmiana, która dotknie mniej niż 1% imigrantów w Polsce, jak mówi mainstream, jak mówią główne media głównego nurtu i dyżurni eksperci, czy też jest to wstęp do tego, co znamy z Europy Zachodniej, czyli takiej polityki multikulti w pełnym wydaniu. To pierwszy temat. Drugi temat to są informacje, które płyną ze Szwecji, z niedawnych ćwiczeń wojskowych i no, szef Ministerstwa Obrony tego kraju z rozbrajającą szczerością przyznał, że Szwedzi ponieśli porażkę w wyniku działań ukraińskich wojskowych, którzy byli zaproszeni na te ćwiczenia i wykorzystując doświadczenia z frontu, wykorzystując taktykę walki dronowej, zadali spore straty szwedzkim obrońcom, bo tam była kwestia symulacji takiej obrony wyspy Gotlandia. No i pytanie, co tak naprawdę oznacza to dla naszego bezpieczeństwa, i bo wielokrotnie słyszeliśmy o potrzebie ścisłej współpracy ze Szwecją i tak dalej. Natomiast pytanie, jak Szwedzi to w ogóle widzą, kiedy będą gotowi do nowych wyzwań i jak się to ma do niedawnych słów premiera Donalda Tuska o możliwym zagrożeniu w ciągu kilku miesięcy, zagrożeniu wojennym oczywiście. I trzeci temat to są przygotowania do wizyty prezydenta Władimira Putina w Pekinie. Już w programach na żywo omawiałem, czy sygnalizowałem, że będzie to bardzo ważne spotkanie, tak samo istotne jak spotkanie Putin-Trump, czy Trump-Putin na Alasce w sierpniu ubiegłego roku, czy to spotkanie z 14 maja prezydenta Stanów Zjednoczonych z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. Na naszych oczach wykuwa się geopolityka świata wielobiegunowego i moim zdaniem to ma szansę być również bardzo istotna, przełomowa w niektórych aspektach wizyta. W jakich aspektach i kto będzie towarzyszył Władimirowi Putinowi, bo to już mniej więcej wiadomo, o tym w trzeciej części dzisiejszego odcinka. Ja Państwa tradycyjnie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za Państwa komentarze, zaangażowanie, dziękuję za Państwa wsparcie, za każdą przysłowiową, wirtualną kawę. Opcje wsparcia kanału macie Państwo w opisie, w komentarzu. A ja już tymczasem przechodzę do pierwszego tematu. Rząd Donalda Tuska planuje ułatwienie legalizacji pobytu cudzoziemców. Ma w tym wszystkim pomóc ta instytucja tak zwanej milczącej zgody. No i pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że od kilku lat trwa intensywna zmiana struktury etnicznej państwa polskiego. To nie tylko kwestia tych wszystkich afer wizowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, no ale to także, a może nawet przede wszystkim, polityka otwartych drzwi dla obywateli Ukrainy, dla obywateli państw wspólnoty niepodległych państw, byłego Związku Radzieckiego, no ale to także oczywiście pakt migracyjny i to, co nas czeka w najbliższym czasie. W tym wszystkim warto podkreślić, że na rządowych stronach pojawiła się już najnowsza propozycja. Propozycja zmian w prawie migracyjnym. Odpowiada za to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które chce nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. I ten, no właśnie, projekt, na razie projekt, zakłada, że obywatele, jak to ujęto, to będzie cytat, najbardziej rozwiniętych państw trzecich, w których ogólna sytuacja bezpieczeństwa jest zadowalająca, koniec cytatu, będą mogli skorzystać z instytucji tak zwanej milczącej zgody. W tych wszystkich sprawach oczywiście, które dotyczą legalizacji pobytu czasowego. I w szczegółach, jak to wygląda. Jeśli wojewoda, no przed którym toczą się generalnie postępowania dotyczące legalizacji pobytu czasowego, w ciągu 60 dni nie odpowie na wniosek obcokrajowca, to automatycznie sprawa jest rozstrzygnięta pozytywnie na korzyść, na rzecz cudzoziemca. No i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna moim zdaniem. To się wszystko wkomponowuje w taką politykę multikulturalizmu, w politykę rozwadniania cywilizacyjnego, kulturowego państwa polskiego. Rzeczpospolita Polska jeszcze całkiem niedawno była państwem względnie homogenicznym etnicznie, religijnie. Teraz sytuacja jest no, diametralnie różna. Widać, że mamy do czynienia z przeszczepianiem tego modelu, który no nie przyjął się na Zachodzie, to znaczy zaczął rzutować bardzo, ale to bardzo negatywnie na bezpieczeństwo autochtonów, rdzennych mieszkańców tych państw, państw takich jak Wielka Brytania, jak Niemcy, Francja i tak dalej. Natomiast ta procedura, ta liberalizacja prawa migracyjnego nie ma obejmować wszystkich państw, ma obejmować, tak jak to o tym wspomina projekt, najbardziej rozwinięte. Za selekcję tych państw, które można za takie uznać, ma odpowiadać Rada Ministrów. No i sytuacja ma dotyczyć wyłącznie państw, których obywatele korzystają w Unii Europejskiej z ruchu bezwizowego. Kolejna sprawa, taka próba jakiegoś zabezpieczenia się, chociaż to jest zbyt daleko idące moim zdaniem stwierdzenie, ma ta milcząca zgoda nie być udzielana w sytuacji, kiedy osoba ubiegająca się o pobyt w Polsce ma figurować, czy będzie figurować w systemie informacyjnym Schengen, bądź też znajdzie się na wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany. No i szanowni państwo, można tu jeszcze oczywiście wymieniać różnego rodzaju tego typu propozycje, takich bezpieczników w tym projekcie, ale faktem jest, że jest to ogromny krok naprzód, aby doprowadzić do zwiększenia liczby tych zgód na pobyt czasowy na terenie państwa polskiego. Ewidentnie jest to, tak jak powiedziałem, przeszczepianie tej zasady multikulti i zachodniego modelu polityki migracyjnej. To jest też ważne, żeby podkreślić, że te zmiany proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mają dotyczyć wyłącznie postępowań w Urzędzie Wojewódzkim w pierwszej instancji. To ma nie dotyczyć procedur odwoławczych, które toczą się przed szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców. No ale to, co dzisiaj przebija się z tego projektu, to fakt, że te nowe przepisy, że ten projekt zmian ma objąć większość typów zezwoleń na pobyt czasowy. No i mamy sytuację, w której też trzeba jasno zadać pytanie, jak będzie wyglądać kwestia paktu migracyjnego w przyszłym roku, czy od przyszłego roku. Te wszystkie centra obsługi cudzoziemców też były przecież wybudowane po coś, ponieważ długofalowo władze i w Brukseli, ale myślę, że także zdają sobie doskonale z tego sprawę, czy rządzi PiS, czy Platforma, Koalicja Obywatelska, te formacje zdają sobie doskonale sprawę z długofalowej polityki Unii Europejskiej, kwestii federalizacji, kwestii rozwadniania właśnie etnicznego, religijnego, tradycyjnych społeczności. I to wszystko w kontekście też zwiększania cyfrowej kontroli nad obywatelami. Mnie osobiście nie uspokajają te głosy, czy ministra Kierwińskiego, czy innych właśnie tutaj urzędników, polityków, którzy mówią, że to tak naprawdę to skorzysta na tym mniej niż 1%, 1% cudzoziemców, że jest to adresowane do wąskiej grupy cudzoziemców, ponieważ doskonale wiem z historii, że zaczyna się właśnie od takich małych kroków. Od małych kroków. Na Zachodzie dokładnie tak samo to wszystko wyglądało, tylko że w Polsce ten proces jest przyspieszony. To, co robiono na Zachodzie przez dekady, w Polsce robi się przez kilka lat. Skala tego jest naprawdę ogromna. I konia z rzędem dzisiaj temu, kto wie dokładnie, ilu obcokrajowców jest na terytorium państwa polskiego, i legalnie, i nielegalnie, i tak dalej. Sama kwestia w ogóle też obywateli Ukrainy, którzy mieli nadane obywatelstwo państwa polskiego przez ostatnie lata, no też wzbudzała ogromne kontrowersje. Natomiast te statystyki, które podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców, które są publikowane na portalu migracje.gov.pl, to tam możemy przeczytać, że te przepisy będą dotyczyć obywateli tych państw, którzy posiadają obecnie około 10 tysięcy ważnych dokumentów pobytowych. Natomiast ogólnie mówi się na razie o milionie ważnych dokumentów pobytowych wszystkich obywateli państw trzecich. Natomiast moim zdaniem ta liczba będzie rosła. Po prostu ta liczba będzie rosła. To dzisiaj te próby uspokajania opinii publicznej, tak naprawdę to jest próba takiego wykręcania się od odpowiedzialności. Tak jak w roku 2022 widzieliśmy właściwie absolutnie takie ogromne fale niekontrolowanej migracji z Ukrainy. Nie sprawdzano dokumentów, nie sprawdzano, co ci ludzie wwozili do Polski, nie sprawdzano, co różnego rodzaju oficjele przywozili z Ukrainy, jak chociażby generał Szymczyk, były komendant główny policji. Natomiast przyznał to zresztą osobiście, publicznie, w świetle kamer były prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że obywatele z ponad 170 państw świata byli wpuszczani do Polski po 24 lutego 2022 roku, czy mieli dokumenty, czy nie mieli, i tak dalej. No i to jest pokazanie, o co w tym wszystkim chodzi, tak? Te wszystkie teorie, które były i są rozwijane we Francji o wielkiej podmianie, okazały się być prawdą. Na początku można powiedzieć, że mainstream, główny nurt traktował to jako teorie spiskowe, natomiast dzisiaj każdy, kto był na przedmieściach Paryża czy był w Londynie, widzi, jak wygląda struktura etniczna, jak wygląda kwestia przestępstw, jak wygląda kwestia chociażby odsetek gwałtów na 1000 mieszkańców, czy to w Londynie, czy nawet te statystyki w Szwecji są przecież zatrważające, jak bardzo zmieniło się to państwo. Państwo przedstawiane swego czasu jako wzór, jako taka oaza spokoju, stabilności. Natomiast teraz te wszystkie strefy naprawdę niebezpieczne, strefy zamknięte, gettoizacja, potężna przestępczość zorganizowana, także z udziałem różnych materiałów niebezpiecznych, nazwijmy to, coś, do czego Francja w ogóle nie była przywykła, jeszcze nawet w okresie zimnej wojny, także w latach 90., no to jest coś absolutnie nowego. No, Polska przechodzi terapię szokową. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Decydenci państwa polskiego, a właściwie no, te decyzje też zapadają nie tylko w Warszawie, przede wszystkim też w Brukseli. Ewidentnie jest to terapia szokowa robiona od 2022 roku. Wystarczy przejść się centrami, głównymi ulicami takich miast jak Warszawa, jak Poznań, Wrocław, aby zobaczyć, jak się to wszystko zmieniło. I moim zdaniem to jest kolejny krok bardzo destrukcyjny dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Minister obrony Szwecji, Pål Jonson, otwarcie przyznał z taką rozbrajającą wręcz szczerością, że szwedzcy żołnierze przegrali walkę z Ukraińcami podczas ćwiczeń wojskowych pod kryptonimem Aurora. Ćwiczenia te zakończyły się w minionym tygodniu. No i sytuacja, w której ukraińscy operatorzy z dronami dokonali naprawdę sporych spustoszeń wśród żołnierzy NATO, jest tylko potwierdzeniem tego, co już było wcześniej nagłaśniane. To nie są pierwsze ćwiczenia z ukraińskimi operatorami, którzy są zapraszani na ćwiczenia NATO. No i to, co się wydarzyło 17 maja bieżącego roku, kiedy w telewizji TV4 w Szwecji właśnie minister Jonsson powiedział wprost, że No, że Szwedzi są po prostu gorsi. Są po prostu gorsi, próbują się uczyć, próbują współpracować, natomiast te ćwiczenia, w których brało udział 18 tysięcy żołnierzy, pokazały no, potężne braki w wyszkoleniu, w przygotowaniu, w systemie obrony powietrznej, w systemie walki w spektrum elektromagnetycznym. No, ogromna tak naprawdę luka i przepaść coraz bardziej pogłębiająca się między wojskami rosyjskimi, ukraińskimi, a natowskimi. Te ćwiczenia odbywały się w południowej Szwecji. One były zorganizowane na wyspie Gotlandia. Między innymi oczywiście na Gotlandii się toczyły te manewry. Tam właśnie na Gotlandii wzięli udział w tych działaniach ukraińscy żołnierze i symulowano atak ze strony Rosji. To oczywiście nie jest żadne zaskoczenie. Natomiast Jonsson był dopytywany w tej telewizji szwedzkiej TV4, czy szwedzkie wojsko nie poniosłoby porażki, gdyby doszło do konfrontacji właśnie z Federacją Rosyjską, gdyby Rosja chciała przetestować NATO. Natomiast odpowiedział w sposób bardzo charakterystyczny i tutaj pozwolę sobie jedno zdanie Państwu zacytować. Szwecja dokonuje ogromnych inwestycji i buduje zdolności wspólnie z sojusznikami. Koniec cytatu. No, to jest wybieg. Tak by odpowiedział dyplomatycznie Jonsson, że byłyby, delikatnie mówiąc, potężne problemy. Potężne problemy dla takiego państwa jak Szwecja, które no, generalnie było przez pewien czas traktowane jako pewien wzór, jeżeli chodzi o stopień wyszkolenia, jeżeli chodzi o system obrony cywilnej i wiele, wiele innych kwestii. Natomiast tutaj, no, widać, że ten problem jest ogromny, on się nawarstwia. Zresztą w tej telewizji był obecny także szef sztabu szwedzkich sił zbrojnych, generał Karl Johan Edström, który zapewnił, że w najbliższych latach wojsko ma intensywnie ćwiczyć i wdrażać systemy dronowe. Ja tylko przypomnę, że premier rządu Rzeczypospolitej Donald Tusk 23 kwietnia bieżącego roku na łamach brytyjskiego dziennika Financial Times mówił o kilku miesiącach, o perspektywie kilku miesięcy. Natomiast patrząc na ten scenariusz, nawet na te ogólne oczywiście informacje dostępne w domenie publicznej, dziennik Svenska Dagbladet chociażby opisał ten scenariusz walki. Tam chodziło o taki symulowany desant rosyjski, czy desant, no też uderzenie z powietrza najpierw na szwedzkie cele wojskowe na wyspie, no i właśnie użycie wojsk specjalnych, które miało dokonać uderzenia, infiltracji wyspy. No, też z wykorzystaniem oczywiście dronów. Tam były spore spustoszenia, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o szwedzką obronę. I to powinno dawać dużo do myślenia dzisiaj dla tym wszystkim, którzy uważają, że Sojusz Północnoatlantycki jest gotowy do konfrontacji. Tym bardziej, że ewidentnie widać, że Rosja szykuje się po prostu do głębokich zmian architektury bezpieczeństwa. Te działania Ukrainy w ostatnich miesiącach dają ogromny pretekst dla Rosji do potężniejszego uderzenia, takiego, którego jeszcze Rosja nie wykonała, mimo że ma takie możliwości. Wielokrotnie o tym Państwu mówiłem, że Rosja nie wykonała ani jednego poważnego ataku dekapitacyjnego na władzę w Kijowie. Coś na wzór tego, co Izrael i Stany Zjednoczone przeprowadziły, czy rozpoczęły przeprowadzać od 28 lutego bieżącego roku. Rosja nie przeprowadziła, Rosja nie rozwinęła, prawda, wszystkich swoich zdolności, nie przeprowadziła powszechnej mobilizacji, nie zaatakowała na poważnie władz w Kijowie, centralnych władz, jeżeli chodzi o zdolności sterowania państwem, nie przecięła linii zaopatrzenia z Zachodu, co najwyżej je ograniczała, ale nie nie użyła tej całej mocy, której posiada, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego, zdolności do dywersji, sabotażu, uruchomienie pełnych aktywów operacyjnych na Ukrainie i tak dalej. Przeciąganie tej wojny jako wojny ograniczonej, niepełnoskalowej, no bo to ta wojna nie zmobilizowała całego Zachodu. Widać, że Zachód nadal w wielu aspektach śpi, po prostu, jeżeli chodzi o realia współczesnej wojny. Ktoś myślał, że wyśle część pieniędzy i będzie sprawa załatwiona. Tak to nie działa. Zresztą to wspieranie Ukrainy już się przekształca w bardzo niebezpieczną koniunkturę dla państwa polskiego. Mówię o strategicznym sojuszu niemiecko-ukraińskim ponad głowami decydentów państwa polskiego. Te uderzenia w głąb Rosji tak naprawdę powodują fabrykowanie przyzwolenia wśród społeczeństwa rosyjskiego na jeszcze większy wysiłek w perspektywie, być może nie, to nie jest wykluczone, powszechną mobilizację. I także fabrykują pewne przyzwolenie na nowy koncert mocarstw. Rosja też pokazuje w rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, że to jest problem systemowy, to jest problem strukturalny. To nie jest kwestia takiego czy innego ataku z terytorium Ukrainy, tylko to jest problem całej struktury, która powoduje destabilizację sytuacji. Tak to przedstawiają Rosjanie w Pekinie, tak to przedstawiają czy przedstawiali w rozmowach roboczych w Waszyngtonie i w rozmowach oficjalnych w Anchorage na Alasce 15 sierpnia. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że Rosjanie w ten sposób to przedstawiali. I te rozmowy, które się toczyły na Alasce, te rozmowy, które będą się toczyły już no, od 19 maja, bo 19 maja Władimir Putin z ogromną delegacją rosyjską przybywa do Pekinu. Tam będą bardzo istotne rozmowy o współpracy strategicznej i być może będzie chińskie zielone światło dla bardziej aktywnych działań rosyjskich w celu przekształcenia tej architektury bezpieczeństwa w tej części Europy. Ewidentnie widać, tak jak powiedziałem, w ostatnich miesiącach, to nasilanie się prowokacji wobec Rosji, używanie terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego do ataków na Primorsk, na Ustługę, no krótko mówiąc, na obwód leningradzki. Także widać już zamknięcie części lasów w Republice Białoruś, no wzdłuż granicy z Litwą, z Polską, z Ukrainą. No, Ukraińcy tutaj, można powiedzieć, takie alarmistyczne wręcz podnoszą okrzyki czy jakieś narracje. Natomiast nie można wykluczyć bardziej zdecydowanych działań Rosji w kierunku neutralizacji, chociażby wspierania Ukrainy, bo wiemy doskonale, że główne centra decyzyjne, jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, strategicznej obrony Ukrainy, nie zapadają na Ukrainie. Także jeżeli chodzi o przemysł ukraiński, on jest bardzo mocno uzależniony od dostaw i od wsparcia z NATO, z krajów natowskich. No, zresztą Ministerstwo Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej całkiem niedawno przedstawiło taką wybraną listę, czy listę wybranych obiektów, które mogą być potraktowane jako cele dla Rosji, czy to z użyciem środków napadu powietrznego, czy działań sabotażowo-dywersyjnych. W Polsce dwa takie miejsca zostały wymienione: zakłady produkcyjne, wojskowe zakłady produkcyjne w Tarnowie i w Mielcu, z dokładnymi danymi. Tam właściwie brakło tylko koordynatów, ale ulice są podane, gdzie te zakłady, które produkują drony czy komponenty dla sił zbrojnych Ukrainy są produkowane. I to jest realna groźba dzisiaj. Patrząc na to, jak zmienia się koniunktura międzynarodowa, jak tworzy się nowy koncert mocarstw, tworzy się architektura świata wielobiegunowego, w mojej ocenie nie można w żaden sposób wykluczyć eskalacji działań, nazwijmy to, czy eskalacji napięcia geostrategicznego w naszej części Europy. A jeśli już mowa o spotkaniu na szczycie, jedno spotkanie obserwowaliśmy 14 maja, spotkanie Xi Jinping, Donald Trump, przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, prezydent Stanów Zjednoczonych, a kolejne już przed nami. To najważniejsze spotkanie ma się odbyć 20 maja rano o godzinie. Przed południem, o godzinie 11 czasu pekińskiego, ma się to rozpocząć ceremonią powitalną dla prezydenta Federacji Rosyjskiej. Będą chińscy przywódcy na centralnym placu w Pekinie, czyli placu Tiananmen. Obaj przywódcy, Xi Jinping i Władimir Putin, mają się powitać osobiście, a następnie powitać towarzyszące im delegacje. Wszystko oczywiście w obecności też wojska, orkiestry, no, z pełnymi honorami ma być delegacja rosyjska powitana. To jest 25. wizyta Władimira Putina w Pekinie. Tych spotkań z Xi Jinpingiem łącznie już było ponad 40. Bardzo poważnie do tego Rosjanie podeszli. Ogromna delegacja. Ma być bardzo, bardzo mocno reprezentatywna dla establishmentu rosyjskiego. No, powiem tylko tyle, że w skład delegacji rosyjskiej wejdzie 5 wicepremierów: Denis Manturow, Tatiana Golikowa, Aleksandr Nowak, Jurij Trutniew i Dmitrij Czernyszenko. Do tego trzeba powiedzieć, że będzie towarzyszyć także Władimirowi Putinowi 8 ministrów. Oczywiście będzie minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, będzie minister rolnictwa Oksana Lud, będzie minister kultury Olga Lubimowa, będzie minister transportu Andriy Nikitin, minister rozwoju gospodarczego Maksim Reszetnikow, minister finansów Anton Siłanow, będzie minister budownictwa Irek Fajzulin i minister edukacji Walerii Fałkow. Też trzeba powiedzieć, że no, administracja prezydenta Rosji będzie reprezentowana, będzie i Jurij Uszakow, i Dmitrij Pieskow, będzie zastępca szefa administracji Maksym Orieszkin, będą w skład tej delegacji wchodzić także prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina, będzie Kirill Dmitrijew, specjalny przedstawiciel prezydenta do spraw współpracy inwestycyjnej i gospodarczej z zagranicą, znany ze swoich misji w Stanach Zjednoczonych. Będą szefowie kilku regionów, dyrektorzy korporacji bankowych, będą przedstawiciele Rosatomu, Roskosmosu, prezesi zarządów największych banków Rosji, będzie Herman Grew, będzie Andrzej Kostin, liderzy biznesu, no, bardzo wielu, wielu naprawdę rozpoznawalnych ludzi, takich jak Igor Siecin, Aleksiej Miller, Gennady Timczenko, Andriy Guriev, Leonid Michelson, Oleg Deripaska, no, oczywiście także będą szefowie agencji prasowych, grup medialnych, takich jak TASS czy Rosja Siewodnia, także rektorzy kilku rosyjskich uniwersytetów. Spotkanie naprawdę na najwyższym możliwym szczeblu. Spotkanie, które się już tak naprawdę rozpocznie 19 maja, ponieważ 19 maja rosyjska delegacja przybędzie do Pekinu. Już tego dnia, we wtorek, Władimir Putin ma spotkać się z Wangiem Yi, z szefem chińskiej dyplomacji. No i mamy szereg informacji na temat tego, co jest planowane. Oczywiście tego typu wizyta jest przygotowywana znacznie, znacznie wcześniej, wiele tygodni, czasami wiele miesięcy wcześniej przez grupy robocze. Tutaj mamy do czynienia ze zwieńczeniem tego, co zostało wcześniej wynegocjowane, i na pewno Rosja ma bardzo wysokie oczekiwania wobec tego. Myślę, że Chiny również. Ma być podpisanych około 40 dokumentów na poziomie strategicznym, także umów handlowych. Mówi się o szczegółowych kwestiach dotyczących rurociągu Siła Syberii 2. To ważny element dywersyfikacji energetycznej dla Chińskiej Republiki Ludowej. Mówi się także o tym, że będzie to swego rodzaju przygotowanie pod szczyt grupy BRICS, a właściwie BRICS Plus, który odbędzie się w Nowym Delhi, New Delhi w Indiach w dniach 12-13 września bieżącego roku. No ale też mówi się o wielu, wielu innych kwestiach. Mówi się o podpisaniu chociażby takiego oświadczenia czy deklaracji, manifestu o ustanowieniu świata wielobiegunowego i o nowym porządku świata, czy nowym typie stosunków międzynarodowych w świecie wielobiegunowym. To jest bardzo interesujące. Zapewne taki dokument jest już przygotowany przez grupy robocze i jeżeli będzie opublikowany, to oczywiście przeanalizuję go dla Państwa, ale to tylko pokazuje, że to, o czym mówię od wielu, wielu lat, że mamy do czynienia z kształtowaniem się systemu, w którym Pax Americana odchodzi w przeszłość, a tworzy się system wielobiegunowy, nowy system mocarstw, nowy system podziału stref wpływów, to się wszystko sprawdza. To, o czym Państwu mówię od wielu, wielu lat, jeszcze w 2017 roku mówiłem o pułapce Kindelbergera i o tym, że ustępujący hegemon będzie właśnie ograniczał swoją wysuniętą obecność i takie państwa jak Polska będą mogą się znaleźć nagle w próżni bezpieczeństwa. To był czas, jeszcze koniec drugiej dekady XXI wieku, na to, aby przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, aby wprowadzić strategię polityki wielowektorowej. Dzisiaj już jest bardzo późno. Dzisiaj już jest bardzo późno. W mojej ocenie te kluczowe podziały stref wpływów już się dokonały. To nie jest tak, że można sobie od tak z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc to wszystko wprowadzić. Natomiast moim zdaniem to spotkanie 15 sierpnia 2025 roku w Anchorage na Alasce, spotkanie Trump-Xi 14 maja bieżącego roku, no i to spotkanie 20 maja właśnie Xi Putin pokazuje, że mocarstwa konsekwentnie tworzą nowy ład międzynarodowy, ten ład multipolarny, wielobiegunowy i spodziewam się, że jeżeli dojdzie do wypełnienia przynajmniej części z tych wielkich oczekiwań, które ma Rosja w Pekinie, no to Rosja będzie miała naprawdę znacznie większą swobodę, jeżeli chodzi o działania w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com.